kolejne jakby dla marketingu narzędzie. Dobra, chuj, to się wytnie. Dziś w podcaście o tym, z jakiej czarnej dziury wypełzają groźne wirusy, foliarze i pomysły rządzących. Zapraszam. Niestety muszę się na początek do czegoś przyznać. Nagrywam te odcinki z pewnym wyprzedzeniem, tak ostatnio wręcz nawet 2-3 tygodniowym, 2-3 tygodniowym. Na przykład dzisiaj, kiedy nagrywam, jest 3 stycznia, przedwczoraj wrzuciłem pierwszy odcinek w nowej formule odświeżonej. Pierwszy odcinek w nowym roku również. I muszę powiedzieć, że zmiany spotkały się raczej z pozytywnym przyjęciem, bo przeważnie jest tak, że krytykanci się odzywają, a ci, którzy oceniają coś pozytywnie, milczą. A tutaj mam wrażenie, że było całkowicie na odwrót. Ale w związku z tym, że nagrywam z wyprzedzeniem, umknęły mi dwie ważne rzeczy, o których nie powiedziałem w poprzednim odcinku, a o których warto wspomnieć. Pierwsza z nich to jest wprowadzenie narodowej kwarantanny, tak zwanej, w cudzysłowie, która w sumie nie jest kwarantanną narodową. W sumie rząd sam nie wie, czym jest. Powiedziałem w poprzednim odcinku, że na jesień nie było takich środków jak wiosną, mimo znacznie większej skali zachorowań. I w sumie to była prawda, aczkolwiek właśnie tutaj w okresie sylwestrowym i tych ferii wprowadzono pełny lockdown, który jednak nie jest pełnym lockdownem. Właściwie nie wiadomo, czym jest. Ja nie oceniam, ja tylko mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy. Co ciekawe, dane raportowane przez Ministerstwo Zdrowia wskazują, że pandemia jest już w odwrocie, że nie ma się czego obawiać. Więc albo te dane są jakoś tam przekłamane, co... No, jest jednak jakieś tam prawdopodobieństwo po tym, jak wynikła ta afera ze studentem z Torunia, który doszukał się przekłamań tam w tych danych i po tym zaczęto ściśle to kontrolować i podawać w sposób scentralizowany i te dane zaczęłyby strasznie dziwnie wyglądać. Druga możliwość jest taka, że wprowadzono ten w cudzysłowie lockdown w nadziei, że uda się jakoś przetrwać do czasu, aż wyszczepi się większość obywateli, ale ten wariant wskazywałby trochę na takie myślenie w rodzaju: okej, jest szansa, że się uda, to może jednak przyłóżmy się do roboty i koniec z olewaniem tematu, teraz już tak na serio. I jedna i druga opcja stawia rząd w złym świetle. Druga rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, o której nie powiedziałem, no nie zapomniałem, po prostu nie powiedziałem, bo nie wiedziałem. Bo nagrywałem poprzedni odcinek wcześniej niż się to wydarzyło. To live Krzysztofa Lisa na kanale Domowy Survival, który się odbył 17 grudnia, zatytułowany Między preperem a foliarzem, szurem i oszołomem. Uważam, że to bardzo dobry materiał, bardzo ważny, esencjonalny wręcz, że Krzysiek ubrał w słowa to, co wielu ludziom, myślę, również w tym i mi chodzi po głowie. Ale ja osobiście nie mam takiego talentu do dokonywania takiej gruntownej analizy problemu. Ja troszeczkę tak zawsze po łebkach ze wszystkim lecę. W każdym razie, no powiedziałbym o tym wcześniej, ale w momencie, kiedy nagrywałem, to jeszcze tego live'a nie było. Czyli nagrywałem, tutaj muszę właśnie wyznać, że nagrywałem odcinek pierwszy w tym roku przed 17 grudnia. Nie pamiętam już kiedy, ale musiało być to dużo przed. W każdym razie zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym materiałem. Myślę, że ludzie rozsądni będą jedynie czerpać przyjemność z klarowności pięknego rozłożenia problemu na czynniki pierwsze. Szury i foliarze będą się zapluwać ze złości, a ostatecznie tak powiedzą, że się Krzysiek sprzeniewierzył Sorosowi, czy tam teraz jest chyba Bill Gates na topie. Ale liczę też, że duża grupa osób znajdzie się takich, które nie do końca są przekonane do racji jednych czy drugich i być może ten live przekona ich do pewnych kwestii. A teraz przejdźmy do właściwego tematu dzisiejszego odcinka. W poprzednim odcinku wspomniałem o wirusolożce z Wuhan, Xi Zhengli, która była członkiem grupy badawczej odpowiedzialnej za wyizolowanie kodu genetycznego SARS-CoV-2. I jakiś czas temu ona tak powiedziała, tak postraszyła troszeczkę, że widzimy jedynie czubek góry lodowej, że tych odzwierzęcych koronawirusów jest więcej. Podejrzewam, że miała na myśli takie, które będą nam faktycznie zagrażały, bo ogólnie rzecz biorąc, to co tam często ludzie podkreślają, że tak, koronawirusów jest mnóstwo, wywołują przeziębienie, jakiś tam katar czy coś, to tak, ale myślę, że chodziło o takie, które mogą nam wyrządzić większą krzywdę. Temat jest mocno kontrowersyjny, temat dzisiejszego odcinka w ogóle jest mocno kontrowersyjny, bo jest ściśle związany z konfliktem światopoglądowym, który dzisiaj targa całym światem, łączy w sobie kwestie ekologii, ekonomii, gospodarki i kwestie zdrowia publicznego. Wiele osób w ogóle stawia po dwóch przeciwnych stronach frontu ekologię i kapitalizm i twierdzi, że tego się nie da w żaden sposób połączyć. I zaraz w ruch pójdą bagnety. Ja osobiście uważam, że jest to jak najbardziej do pogodzenia, co więcej, uważam, że jest to nieuniknione. Że nieuniknione, że tak będzie wyglądała przyszłość. Czyli, że ekologia stanie się ważna dla biznesu, dla kapitalizmu i aczkolwiek, żeby się to zadziało, potrzeba czasu. Koncerny, które dzisiaj zarabiają na paliwach kopalnych, muszą jakoś dojrzeć do tego, zbudować sobie drugi filar, być może w energii odnawialnej. Producenci samochodów pomału przechodzą już na elektromobilność. Ja tak jak mówiłem, a może nie mówiłem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wyprodukowanie samochodu elektrycznego dziś jest również szkodliwe dla środowiska, nawet jeżeli i że on jeździ na prąd, który jest w kopalniach, to tylko, że no było takie przysłowie, że Rzymu nie zbudowano w jeden dzień, czy coś w tym rodzaju, to musi iść wszystko do przodu. Jak będzie energia atomowa, to tankowanie samochodów elektrycznych nie będzie nieekologiczne. Będzie dużo bardziej ekologiczne niż spalaniem paliwa. Także mówię, no musi upłynąć czas, muszą zmiany w tych wszystkich korporacjach wielkich nastąpić. Zmiany też takie systemowe właśnie. Od to, co mówiłem, że dziś tankowanie samochodu elektrycznego prądem z elektrowni węglowej nie jest ekologiczne tak naprawdę. I to daje wodę na młyn dla zarówno przeciwników ekologii, jak i dla tych wszystkich lobbystów z tych firm, którzy tę całą propagandę sieją, żeby właśnie powstrzymywać te zmiany. Ale te zmiany nastąpią. To jest nieuniknione. I to i ekologiczność będzie za jakiś czas po prostu wyróżnikiem marketingowym. Będą nas każdego telewizora żygać, że coś jest ekologiczne, zielone. Ja nie mówię tego z pozycji totalnego wroga paliw kopalnych i totalnego ekologa, ekofaszysty, tylko mówię to z perspektywy prepersa. Że te zmiany nastąpią i to będzie miało swoje plusy i minusy oczywiście. Póki co człowiek wydziera naturze ostatnie dziewicze tereny, które być może w ogóle nie powinny zostać wydarte. Naraża nas na ryzyko zetknięcia się z tym, z czym być może nie powinniśmy się zetknąć. Głęboko w dżunglach, w ciemnych jaskiniach mieszkają nietoperze, będące prawdziwym wybrykiem natury. No bo z jakiej paki ssaki latają? One mają takie dwie charakterystyczne cechy, poza tym, że latają. Jedna to jest echolokacja, a druga to jest niezwykle silny układ immunologiczny, który wiąże się z tym, że one latają i jakąś tam mają inną budowę czegoś. W związku z czym nietoperze po pierwsze rzadko chorują, a po drugie powoli się starzeją. Rzadko chorują, co nie znaczy, że nie przenoszą chorób. W sensie przenoszą wirusy, ale same te patogeny nie są dla nich groźne. Czyli jak ktoś grał w tą gierkę taką na telefon Plague Incorporated, to wie, że wirus, który zabija szybko i skutecznie, słabo się rozchodzi, bo zabija swoich nosicieli. Więc jeżeli mamy nosicieli, którzy nie giną, to znacznie lepiej roznoszą oni te patogeny. No dobrze. Patogeny, których źródła zostały przez naukowców już do tej pory ustalone, z takich bardziej znanych, lub są bardzo prawdopodobne, to na przykład HIV, Ebola, gorączka Doliny Rift, która zresztą swoją nazwę bierze od jakiejś tam doliny. Wirus Nipah, to też chyba jest jakaś nazwa geograficzna, zresztą Ebola też. SARS czy MERS. Większość z nich właśnie pochodzi z jakiejś czarnej jamy z dżungli. Choroby te wszystkie te choroby, które wymieniłem, występują pod wspólną nazwą zoonozy, co oznacza choroby odzwierzęce. Zoonozami są także na przykład wścieklizna, toksoplazmoza, borelioza, świńska czy ptasia grypa. No i jakby się nad tym zastanowić, to naprawdę wiele chorób pochodzi od zwierząt i stanowi dla nas zagrożenie. Jeżeli chodzi o wirusa HIV, to zgodnie z ustaleniami naukowców, źródłem wirusa HIV była populacja szympansów z Kamerunu. Po raz pierwszy mógł się przenieść z szympansa na człowieka już w latach 20. XX wieku, czyli 100 lat temu. W latach 30. wystąpiła pierwsza epidemia wśród ludzi, wtedy nie została ta choroba rozpoznana, ale zgonom towarzyszyły objawy bardzo podobne jak w przypadku osób cierpiących na HIV-AIDS w późniejszych latach. Wirus Ebola, czyli gorączka krwotoczna, po raz pierwszy opisano w 1976 roku w Zairze nad rzeką Ebola i tamten szczep charakteryzował się bardzo wysoką śmiertelnością. Spośród 318 chorych zmarło 280. Być może właśnie ta wysoka śmiertelność sprawiła, że wirus się nie rozlał na cały świat. W 1976 roku również wirus Ebola pojawił się też w Sudanie i kilkukrotnie w kilku kolejnych latach w różnych miejscach. W 1994 w kopalni złota w lasach deszczowych na terenie Gabonu zachorowało 52 osoby, z czego 31 zmarło. I on się pojawiał najczęściej w Afryce i miał związek ze zwierzętami, aczkolwiek na przykład w 1992 roku we Włoszech znaleziono przeciwciała u ludzi, którzy mieli kontakt z makakami jawajskimi. Taka ciekawostka. SARS, ten pierwszy SARS z 2002 roku. W ogóle wielu ludzi uważa, że te szczepionki były opracowane w rekordowo szybkim czasie. Ja też coś takiego mówiłem, ale tak naprawdę przy pracy nad szczepionkami na SARS-CoV-2 wykorzystano dużo wiedzy, którą zgromadzono już wcześniej przy SARS od 2002 roku. Czyli tak naprawdę rozwiązania, które są w tych szczepionkach, tych mRNA, to są rozwiązania, nad którymi pracuje się już od dosyć dawna i mają związek właśnie z SARS-em, między innymi. SARS z 2002 roku, źródłem tego wirusa było zwierzę, które nazywa się paguma chińska. To jest zwierzę z rodziny łaszowatych, spokrewnione z mangustowatymi i kotowatymi, i hienowatymi. I po raz pierwszy pojawił się w prowincji Guangdong w Chinach. No, SARS-CoV-2 w okolicach Mokrego Targu w Wuhan, to jest miejsce, w którym Mokre Targi to są takie miejsca, w których można kupić żywe zwierzę, w sensie ono jest żywe, a później ktoś je zabija i nam daje. Czyli to jest taki troszeczkę sposób na to, żeby żywność zachowała dłużej świeżość, jakkolwiek by to nie brzmiało. No i w tym miejscu mamy także, są obok siebie jakieś tam ośmiornice, ryby w wiadrach, kurczaki, małpy, węże. Wiadomo, że Chińczycy zjadają wszystko, co ma nogi, a nie jest krzesłem. Jest takie przysłowie, że zjadają wszystko, co ma nogi, a nie jest krzesłem. I wszystko, co pływa, ale nie jest beczką sarinu czy coś. W internecie można znaleźć takie filmiki, na których ludzie w Chinach, w chińskich restauracjach jedzą nietoperze na przykład. Najwyraźniej jakiś taki przysmak w ostatnich miesiącach popularny się zrobił. Takie pochodzenie chyba nie jest jeszcze tak na 100% ustalone, ale właśnie jedna z hipotez mówi o nietoperzach, które, jak już wcześniej wspomniałem, posiadają układ odpornościowy niesamowity i są w stanie roznosić choroby, które same ich nie zabijają. MERS to jest bliskowschodni zespół oddechowy, tak się po angielsku rozwija ta nazwa. Choroba opisana w 2012 roku jako MERS-CoV, a więc też jest to koronawirus, bo to CoV pochodzi od koronawirus. Po raz pierwszy została wyizolowana w 2012 roku w szpitalu w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej. Śmiertelność choroby była stosunkowo wysoka, bo 35% i oczywiście najwyższa wśród pacjentów powyżej 70 roku życia. Jednak zachorowało na nią stosunkowo niewiele osób. W sumie łącznie przez te 8 lat, odkąd tam MERS gdzieś się pojawił, było chyba około 2000 przypadków, z czego około 700 osób zmarło. EcoHealth Alliance to jest organizacja, której celem jest badanie nowych, pojawiających się patogenów. Organizacja pozarządowa założona w 1971 roku przez brytyjskiego przyrodnika Geralda Darrella. Organizacja koncentruje się na chorobach związanych właśnie z wylesianiem i zwiększoną interakcją ludzi i dziką między ludźmi a dziką przyrodą. Była zaangażowana ta organizacja w badania związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi chorobami. Czyli przy wszystkich tych chorobach, o których przed chwilą wspomniałem, przy wszystkich tych wirusach, patogenach, ta organizacja była zaangażowana. Ponadto jest doradca Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, ONZ-owi i WHO. I o tym, jak bardzo temat, o którym dziś mówię, jest wpisany w oś tego globalnego konfliktu światopoglądowego, może świadczyć to, że EcoHealth Alliance straciło grant od amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia za to, że współpracowali przy badaniu SARS-CoV-2 z Instytutem Wirusologii w Wuhan, czyli głównie z panią Xi Zhengli, o której wspominałem na początku, a z którą od 15 lat wspólnie badali nietoperze. Grant został odebrany oczywiście na wniosek administracji byłego prezydenta Donalda Trumpa, bo wiadomo, Trump no, po części tak trochę negował pandemię, a po części chciał za nią pociągnąć do odpowiedzialności Chińczyków. W 2008 roku EcoHealth Alliance opublikowało na łamach prestiżowego brytyjskiego magazynu naukowego Nature artykuł zatytułowany Globalne trendy w pojawiających się chorobach zakaźnych. Tekst ten jest dostępny online w wersji anglojęzycznej. Link znajdziecie w opisie. W artykule tym po raz pierwszy pojawia się mapa globalnych punktów zapalnych chorób. Organizacja prowadzi też szereg programów. Jednym z nich jest program ochrony nietoperzy. To właśnie ich badania wykazały, że nietoperze są bardzo ważnym czynnikiem w kwestii pojawiających się nowych chorób. Tak jak mówiłem, jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez mówi to, że zdolność do latania, która jest cechą wspólną wszystkich gatunków nietoperzy, jest tym czynnikiem, który odpowiada za niebywałą odporność nietoperzy. Jednocześnie umożliwia im współistnienie z wirusami. Nietoperze zainfekowane nie umierają. W ten sposób są naturalnymi przechowywalnikami dla patogenów. No i dobrze. I co z tego wszystkiego właściwie wynika? Co wynika z tych lewackich bredni? No to odpowiadam. Po pierwsze. Pierwsza rzecz jest taka, że być może nie każdy interesuje się właśnie światem nauki, wirusami, badaniami, bo dla części ludzi to jest jakiś w ogóle gender i nie wiadomo co. I GMO. Ja też się nie interesowałem. Myślę, że do 2020 roku w ogóle niewiele osób się tym interesowało. No ale to jest, to wszystko gdzieś tam się dzieje, są jakieś tam badania, odkrycia. Prawda jest taka, że powtórka z roku 2020 może nastąpić, na przykład w 2001 roku, 2002, 2003, czy jakimś tam każdym kolejnym. Nie znamy właściwie dnia ani godziny, więc no jest oczywiste, że od teraz oczy i uszy wszystkich będą otwarte, bardziej wyostrzone na wszystkie sygnały ostrzegawcze. I nie można wykluczyć, że dojdzie do jakiejś tam kolejnej pandemii, chociaż może się okazać, że właśnie dzięki temu, że oczy i uszy będą wyostrzone, właśnie nie dojdzie. Może właśnie dzięki temu, że ta pandemia miała miejsce, nie dojdzie do następnej. Bo no jednak ludzie się uczą na błędach. Druga rzecz, jaka z tego wynika. Chciałem właśnie nawiązać do tego konfliktu światopoglądowego, który każe ludziom sięgać po najcięższy, absolutnie najpoważniejszy, najgroźniejszy argument, jakim jest nazwanie kogoś lewakiem. Ja osobiście jestem wolnorynkowcem, uważam, że powinno, że nie powinno być tak, że rządy coś regulują. Przykładem jest, nie wiem, podatek od małpek. To jest przykład skrajnie głupiej interwencji, którą sprytni przedsiębiorcy obeszli po prostu tak w minutę, lejąc wódkę do butelek 350 ml. I tak powstaje chory system, który jest taką zabawą w ciuciu babkę, w której rząd wymyśla jakieś durnoty, głupoty, a przedsiębiorcy je obchodzą. Miał być rozwiązany problem alkoholizmu, Polacy piją więcej, znaczy będą pić więcej prawdopodobnie, będą kupować więcej alkoholu. Miały być wolne niedziele, żeby coś tam, żeby wesprzeć. Wolne niedziele miały uderzyć w te duże sklepy i wesprzeć małe rodzinne interesy, które będą mogły pracować w sobotę i niedzielę. A okazuje się, że ileś tam tysięcy, 20 czy 30 tysięcy sklepików małych, rodzinnych biznesów zostało zamkniętych przez to. Bo markety mają pieniądze na marketing i robią mega promocje w sobotę. Więc nie opłaca się w niedzielę iść po pieczywo, skoro możesz w sobotę zrobić duże zakupy. I mieć jakieś tam promocje i rabaty. Ale tutaj w tym wypadku nie mówimy o regulacjach rządowych, tylko mówimy o tym, że biznes powinien być odpowiedzialny. Bo tak, możemy sobie całą planetę zalać betonem. Będzie wtedy więcej fabryk, więcej osiedli, więcej miejsc pracy i PKB wystrzeli nam w kosmos. Tylko pytanie, czy będzie jeszcze życie na Ziemi. No i ja jakoś się nie mogę pogodzić z tym, że nie da się połączyć kapitalizmu z jakąś elementarną odpowiedzialnością ekologiczną. Kiedyś z Krzyśkiem Lisem właśnie rozmawialiśmy w 24 odcinku Preppers Podcast o budownictwie, które uwzględnia zmiany klimatyczne. W sensie ja sugerowałem, że coś takiego będzie i Krzysiek się tam wtedy ze mną nie zgadzał. Ale myślę, że jest to nieuniknione, że jak klimat będzie się zagrzewał, to będzie potrzeba rynku, będzie popyt, znajdzie się i podaż. I tak samo będzie ze wszystkim innym. Będzie powstawał popyt na takie rozwiązanie i tyle. Dla mnie to jest, ekologia to jest nisza rynkowa i każdy kapitalista docenia niszę rynkową. Kwestia jest tylko taka, o czym mówiłem już wcześniej, że jednak jest mnóstwo wielkich korporacji, megakorporacji, mega wielkich koncernów, firm, które w tej chwili utrzymują się wyłącznie z paliw kopalnych i im to jest bardzo nie na rękę, żeby jednak wchodziły rozwiązania ekologiczne i nie na rękę im jest ta cała przemiana. Ale są takie firmy jak Tesla na przykład, która jest, łączy w sobie kapitalizm i ekologię. Ta elektromobilność nie jest dzisiaj taka, tak jak już wspomniałem, nie jest taka, jaka powinna być docelowa, no ale nic nie powstaje z dnia na dzień. Trzeba lat pracy, udoskonalania idei, etapów pewnych, udoskonalania pomysłów. No nie da się przeskoczyć pewnych rzeczy. Rzeczy muszą się dziać w jakiejś kolejności. I na koniec jeszcze chciałem zarzucić jakimś pozytywem. I pozytyw jest taki, że nietoperze żyją dzięki silnemu układowi immunologicznemu, przeżywają te wszystkie infekcje, więc ogólnie rzecz biorąc jest to możliwe. Człowiek raczej nie wykształci układu immunologicznego nietoperza, ale może żyć tak, by nie niszczyć tej odporności, którą ma. I mówię tutaj nie tylko w kontekście wirusów, ale też innych chorób, w tym na przykład chorób nowotworowych. Bo nasza odporność jest niszczona przez wiele czynników na nasze własne życzenie tak naprawdę. Między innymi przez niewystarczającą ilość snu, sen złej jakości, używki, alkohol, papierosy, kawa, niestety trochę też za dużo kawy, też no, trzeba pić ją z umiarem. Nadmiar antybiotyków źle wpływa na odporność, bo niszczy naszą własną florę. Dlatego niedobrze jest, kiedy lekarze na każdą głupią infekcję przypisują antybiotyk, zwłaszcza, że jeżeli są to infekcje wirusowe wywołane między innymi właśnie przez koronawirusy, to ten antybiotyk nic nie daje. Stres też niszczy odporność. Jeżeli zestresowałeś się tym podcastem, to idź czym prędzej się odstresuj. Brak ruchu niszczy odporność. Trzeba się ruszać, trzeba być aktywnym. Ponadto złe odżywianie, rezygnacja ze szczepień też, ale w drugą stronę izolowanie, przesadna sterylność też niszczy naszą odporność, bo nasz system immunologiczny powinien dostawać jakieś bodźce do działania, Odnośnie odżywiania jeszcze konserwanty. Dlatego często się mówi o tym, że podstawą dobrego żywienia są produkty jak najmniej przetworzone. Bo wiecie, można zjeść owsiankę z jabłkiem zrobioną przez siebie, a można kupić taką owsiankę z jabłkiem instant, którą się tylko zalewa. No i ta druga opcja jest dużo gorsza, bo zawiera pewnie jakieś konserwanty. A one działają troszeczkę jak antybiotyk, też niszczą florę, wyjałowiają organizm. No i oczywiście warto też suplementować braki witaminami, w zimie witaminę D, cały rok właściwie kwas omega-3. Odsyłam do odcinka 43, w którym rozmawiałem z trenerem personalnym Aleksandrem Adamczykiem o tym, jak utrzymywać zdrowie i kondycję. Podobno też zimne kąpiele i ogólnie morsowanie poprawia odporność. No i rzecz kluczowa, trzeba pamiętać o tym, że tą odporność buduje się długoterminowo, wręcz latami. To nie jest coś, że idzie zima i my zaczniemy się przygotowywać, tylko raczej to jest ciągła praca. To jest po prostu kwestia stylu życia. Trzeba prowadzić taki styl życia, żeby jednak pozytywnie wpływać na tą odporność. No i cóż, jeżeli o mnie chodzi, to właściwie wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Słyszymy się za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że będziemy mieli gościa. Dziękuję za dotrwanie do końca i zapraszam oczywiście do śledzenia moich stron na Facebooku, Instagramie i także na YouTubie, bo wiadomo, serwisy te tną zasięgi, żeby wyciągać od ludzi kasę. Więc zachęcam do czynnego uczestnictwa, komentowania i lajkowania, bo w ten sposób wspieracie mnie, przyczyniacie się do rozwoju podcastu i robicie na złość tym złym lewackim serwisom społecznościowym, Frankowi Zimmermanowi, czy jak on tam się nazywa, i temu drugiemu. Do usłyszenia.